Witajcie, kochani. Cieszę się, że mogę spotkać się z wami w drugim odcinku świata osoby wysoko wrażliwej w depresji. Pierwszy podcast był zaproszeniem do świata WWO w depresji. Depresja bardzo często nas dotyka. To efekt uboczny posiadania układu nerwowego wrażliwego na bodźce. Stąd te niezwykłe wyczulenie na wyłapywanie różnych niuansów i detali, łączenia faktów z przeszłości i na tej podstawie prognozowania przyszłości. Osoby wysoko wrażliwe wyczuwają atmosferę między ludźmi łączące ich relacje. To nie jest tak, że mamy lepszy zmysł wzroku, różnica tkwi gdzieś pomiędzy okiem a mózgiem, albo w ogóle w samym mózgu, gdzie informacje są przetwarzane dużo dokładniej. Jako mała dziewczynka zorientowałam się, że w drodze do przedszkola bardzo przeżywałam rozstanie z mamą na te kilka godzin. Brałam co prawda czynny udział w zajęciach, integrowałam się z dziećmi, jednakże potrzebowałam także pobycia ze sobą. Bywało, że stałam przy półce i przekładałam zabawki ze łzami w oczach lub pełnym zamyśleniu. Zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Zdałam sobie sprawę, że hałas nie zawsze jest moim sprzymierzeńcem i że jest to cecha osoby wysokowrażliwej, która po prostu najzwyczajniej w świecie lubiła się od czasu do czasu izolować. Wiele razy słyszałam, że jestem nieśmiała, kiedy tak naprawdę po prostu zawsze czułam instynktowną potrzebę, żeby oswoić się z nową sytuacją, nowym otoczeniem, czy w ogóle z nowymi ludźmi. Przebywanie w nowym miejscu sprawiało, że potrzebowałam czasu na wybadanie terenu, ludzi, oswojenia się z tym, co tak naprawdę jest dla mnie nowe. Już jako dziecko wszystko przeżywałam bardziej. Przebodźcowanie skutkowało samotnymi spacerami ze słuchawkami w uszach. Zdarzało się, że omal nie ulegałam w tym zamyśleniu wypadkom. Chyba mam nad sobą anioły, skoro szybko reagowałam na takie sytuacje. Śmiałam się, że oszukiwałam wielokrotnie przeznaczenie. Stres wywoływał u mnie natłok myśli, a czasami białą kartkę w głowie. Zacinałam się lub nie miałam ochoty na rozmowę. Towarzyszyły mi nieśmiałość i wycofanie. Ciągle miałam wrażenie, że nie jestem wystarczająco dobra, że niewystarczająco wiem i skoro czegoś nie potrafię na 100%, to nie ma się co wychylać. Pewnego dnia postanowiłam poszukać sposobów na radzenie sobie z wysokowrażliwością. Jak zatem sobie pomóc? Okazało się, że warto postawić na regenerację. W czasie regeneracji istotna jest uważność, próba skupienia się na sobie, na swoich doznaniach płynących z ciała i z wnętrza. Drugą skuteczną metodą są techniki poznawcze, polegające na przekształcaniu myśli zagrażających w bardziej racjonalne stwierdzenia. To takie przejście z emocji na poziom głowy. Istotny jest dobry kontakt ze sobą, z szacunkiem do samego siebie. Wiecie, odkąd zaczęłam wsłuchiwać się w swoje ciało, które podpowiadało mi, że na coś nie mam ochoty i nie muszę czegoś robić, poczułam radość, szczęście i spokój. Zdałam sobie sprawę, że czasami lepiej odpuścić, że zdarzają się wydarzenia, które mogą sprawić, że będziemy czuć się gorzej, przebodźcowani i że warto wówczas postawić na dzień wypoczynku. Nie Jak zdiagnozować u siebie właściwie wysokowrażliwość? Kiedy sięgnę pamięcią do swojego dzieciństwa oraz okresu dojrzewania, zaczęłam rozumieć swoje zachowania oraz decyzje. Czasami płakałam i myślałam, że jest to znak słabości. Wzruszałam się, przeżywałam trudne sytuacje. Moje ciało wielokrotnie reagowało objawami psychosomatycznymi. Trudno mi to było zaakceptować. Nikt mnie nie rozumiał. Dlatego najlepiej czułam się w domu, tworząc, organizując zabawy w pojedynkę. Na szczęście, mimo tego daru, któremu towarzyszyła izolacja, miałam wokół siebie ludzi, którzy czuli się w moim towarzystwie dobrze. To było dla mnie bardzo ważne. Co mi przeszkadzało w tej wysokowrażliwości? Głębokie przetwarzanie tego, co się dzieje. Powolne i stopniowe przyzwyczajanie się do nowych sytuacji i rzeczy, z uwagi na silną potrzebę obejrzenia, obserwowania i podjęcia decyzji, czy włączyć się do działania, czy też nie. Męczyły mnie trudności z podejmowaniem decyzji, a wynikały one z potrzeby zebrania wielu szczegółów i rozważania za i przeciw. Męczyło mnie też wolne przyswajanie nowych osób, rzeczy, czy też sytuacji, na przykład w szkole. Zadawałam głębokie, refleksyjne pytania. To były często pytania, które były ponad mój wiek. Używałam trudnych słów, którymi zwykle posługują się starsze dzieci, czy też dorośli. Łatwo ulegałam przestymulowaniu. Okazało się, że dzieci wysoko wrażliwe są bardziej czułe niż rówieśnicy na docierające bodźce, czy to fizyczne, czy też społeczne. Dzieci wysoko wrażliwe po prostu myślą intensywniej niż rówieśnicy. Wiele rzeczy im przeszkadza, na które inni nie zwracają uwagi, czyli hałas, faktura ubrania, kamyk w bucie, wilgotne ubranie, drapanie metki, szwy w ubraniach, nawet w skarpetkach, przyprawy i zapachy. Wkurzałam się, że inni potrafią bawić się w hałaśliwych miejscach, nie potrzebowali dodatkowych przerw. Nawet moja mama denerwowała się niekiedy, że unikałam rodzinnych obiadów, urodzinowych przyjęć i że unikałam hałaśliwych miejsc. Zdarzało się, że rezygnowałam z gier zespołowych czy występów na forum klasy, szkoły, rodziny. Byłam zła na to, bo tego nie chciałam. Ale kiedy po prostu odczuwałam przeciążenie i stres, to po prostu oddalałam się do cichego pomieszczenia. I być może dlatego otoczenie odbierało mnie jako osobę wyalienowaną. Co mnie jeszcze denerwowało w tej wysokowrażliwości? Moja reaktywność emocjonalna połączona z empatią, tak? Czyli silnie reagowałam emocjonalnie na doświadczenia pozytywne i negatywne. Wszystko odczuwałam głębiej. Bywało, że wybuchałam intensywnym płaczem lub komicznym śmiechem. Dziwne mi się wydawało, że potrafię zgadnąć, co czują inni i co myślą inni. Przerażało mnie okrucieństwo, niesprawiedliwość. Bardzo przeżywałam sytuacje, które wiązały się z cierpieniem. Wysoko wrażliwe osoby bardzo często słyszą nawet ciche dźwięki, są bardzo wyczulone na zapach i smak, bo mają tak rozwinięte narządy zmysłu, wyższy poziom myślenia i odczuwania. Wiecie, co dla mnie było najgorsze? Reagowanie na przyjazny bądź nieprzyjazny ton głosu, mimiki, gestów u rodzica, rówieśników czy nauczyciela. Czy to dobrze? No cóż, na pewno słyszałam to, czego inni nie słyszeli. Bardziej. Dostrzegałam więcej niż inni. Uważnie myślałam, głęboko odczuwałam. Widziałam świat po prostu w szerszej perspektywie. Ellen Aron mówi, że wychowanie wysoko wrażliwego dziecka to wspaniały podarunek dla świata, choć dbanie o to, by te dzieci się dobrze rozwijały, jest, nie lada wyzwaniem dla rodziców. Dlatego takiemu dziecku trzeba stworzyć środowisko, w którym będzie czuło się dobrze, bezpiecznie, będzie akceptowane. Okazuje się, że niesprzyjające im otoczenie może wystawić się na zbyt duży stres, krytykę, a stanowcze egzekwowanie, jeżeli chodzi o dziecko wysoko wrażliwe, może spowodować, że zamknie się w sobie, że po prostu przestanie wierzyć w siebie. Kiedy dowiedziałam się, że dziecko wysoko wrażliwe jest bardzo bystre, kreatywne, empatyczne, posiada silną intuicję, jest ostrożne w kontaktach i swoich działaniach, to w sumie ucieszyłam się. Od tamtej pory zaczęłam traktować ten dar jako naprawdę moją mocną stronę. Zrozumiałam, dlaczego nie działały na mnie surowe kary, tylko łagodne wskazówki i motywacja. Przypomniałam sobie, że ostrożność, dokładność i pedantyzm to całkiem też fajne cechy WWO. Wiecie co, czasami trudno mi było ze spadkami nastroju, z płaczliwością, popadałam w chwilę zadumy, gdzieś tam czasami bujałam w obłokach, czy zamykałam się w swoim świecie. Ale można sobie z tym poradzić. Kiedy moje moce, czy też mój mindset, inaczej określając, zaczynają spadać, to oprócz izolacji zaczynam tańczyć, gdy nikt nie patrzy. Śpiewam, tworzę, rysuję, piszę wiersze, opowiadania, słucham wartościowych podcastów. To jest taki mój sposób na radzenie sobie z tym darem. Wrażliwość to jest naprawdę fajna cecha. Doceniam ją. A żeby być pewnym siebie wysokowrażliwcem, to bardzo dbam o poczucie własnej wartości. Jak to robię? Rozmawiam z ludźmi. Unikam brutalnej krytyki, bo jest ona bolesna i absolutnie nie stronię od krytyki, ale zawsze zwracam uwagę rozmówcy, by ta krytyka była ubrana w odpowiednie słowa. Podsumowując, jak sprawdzić, czy jesteś osobą wysoko wrażliwą? Jeżeli masz 15 cech, o których zaraz powiem, to owszem, należysz do WWO. A WWO nie lubią hałasu, czują dyskomfort w tłumie osób, odczuwają dyskomfort w oglądaniu brutalności, posiadają bezpieczne miejsce odpoczynku. Mają trudności z ukrywaniem emocji, w szczególności tych smutnych. Dobrze rozumieją emocje, zamartwiają się, co inni pomyślą, biorą wszystko do siebie. Nie potrafią krytykować, bo uważają, że to jest jakaś forma ataku na kogoś. Ciężko znoszą krytykę, łatwo dają się sprowokować. Konflikty rozwiązują delikatnie, nienawidzą agresji, konfrontacji. Dobrze się odżywiają, są kreatywne, karzą siebie za niepowodzenia, boją się odrzucenia. Miewają problemy ze snem, porównują się do innych i preferują pracę solo. Rywalizacja raczej nie leży w ich naturze, chociaż myślę, że czasami ta rywalizacja gdzieś tam w duszy wysokowrażliwych drzemią. Ale to nie nasza bajka. Nie jesteśmy robotami, które cisną na wynik, tylko są też ważne w tym wszystkim dla nich ludzie. Są ważni. Najważniejsze jest to, żeby zaakceptować tą swoją wysokowrażliwość. Trzeba pamiętać, że jest to po prostu kwestia budowy układu nerwowego. Jesteśmy genetycznie zaprogramowani na to, aby zwracać uwagę na te niuanse, szczegóły i pogodzić się, że te przeciążenia psychiczne bardziej nas dotykają. Ale czy jest to powód, żeby się przejmować i czy jest to powód, żeby być nieszczęśliwym? Nie. Wysoko wrażliwe osoby naprawdę mogą wiele dać światu, pokazać osobom niewysoko wrażliwym. tak, jako osoba wysoko wrażliwa doświadczyłam depresji, bo to często jest powiązane. Ale wiecie co? Na szczęście żyjemy w XXI wieku. Są grupy wsparcia, jest też farmakologia, są też terapie. Zatem, moi drodzy, tylko się cieszyć i doceniać ten dar. To tyle na dzisiaj, w tym odcinku. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka. I już nie mogę się doczekać. Buziaczki. Dobranoc.